Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. Serdecznie Państwa pozdrawiam, czy to widzów telewizji Trwam, czy słuchacze Radia Maryja. Zapraszam na rozmowy niedokończone i serdecznie pozdrawiam naszego gościa, którym jest pan profesor, doktor habilitowany Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Temat naszych rozmów to sytuacja społeczno-polityczna w Polsce na progu 2014 roku. Zakończył nam się rok 2013 i też wchodząc w ten nowy rok pasuje nam i powinniśmy podsumować to, co było w tamtym roku, żeby nam się ukazało, jakie możliwości mamy w tym roku 2014.
Oczywiście i to na różnych piętrach, bo pamiętajmy, że życie społeczne, społeczno-polityczne jest złożone, uwarunkowane tym, co się dzieje na arenie międzynarodowej, uwarunkowane tym, co się dzieje w ideologii, w kulturze, w przestrzeni też religijnej, gospodarczej i każdej innej. Oczywiście nam najbardziej ze względów oczywistych, ze względu, że żyjemy jednak życiem medialnym, te wydarzenia z polityki bieżącej tkwią w pamięci, bo rzeczywiście tutaj jest taka niesamowita łamigłówka różnorakich rozgrywek partyjnych. Same rozgrywki bezpośrednio wpływu na nasze życie nie mają, ale pośrednio jak najbardziej. Natomiast ten rok obfitował w pewien taki splot, byśmy powiedzieli, różnorakich zmagań wewnątrz obozu władzy, który też zakończył się, jeśli nie rozłamem w partii, to czystką i zmianą ekipy w sensie ministerialnym, a zarazem wypchnięciem kilku ważnych frakcji wewnątrz Platformy Obywatelskiej poza tą partię lub na margines życia tej partii, że wspomnę Jarosława Gowinę, czy Grzegorza Schetynę. Natomiast ja byłem zaskoczony na początku 2013 roku, kiedy to premier pierwszą ustawę w czasie kryzysu finansowego i gospodarczego, europejskiego, a i polskiego, pierwszą taką poważną ustawę zaproponował, ustawę o związkach partnerskich. Ona mocno podzieliła polski Sejm i nawet sama Platforma nie utrzymała tutaj dyscypliny w tej materii. I jak gdyby z tą ustawą chciał jechać negocjować budżet europejski, to było szokujące. Szokujące dla wielu osób, dla mnie w szczególności. No bo mój Boże, mamy kryzys, mamy pewne problemy finansowe, gospodarcze, bezrobocie, malejący przyrost naturalny i nagle mamy pierwszy pomysł właśnie, jakoby nikt niczym innym nie żył, tylko związkami homoseksualnymi. Ale oczywiście to dopiero się da tłumaczyć, kiedy zrozumiemy, jaki związek widzi w tym Unia Europejska czy te różne instytucje międzynarodowe. Wydaje się, że premier, jadąc negocjować budżet ten europejski, chciał się pochwalić. Ot proszę, ja tutaj robię coś, co ideologicznie komponuje się z tym, czego wy oczekujecie. No oczywiście, kiedy popatrzymy późniejszy spór z tak zwaną ideologią gender, to teraz rozumiemy, jaki jest kontekst tego typu działań. A więc zupełnie szkodliwy, gdybyśmy powiedzieli wewnętrznie, natomiast zewnętrznie, no proszę nas ratować, proszę mnie ratować, mam duże problemy finansowe, no bo przecież wpisuje się w to, czego ode mnie oczekujecie. Ja pamiętam taki artykuł w Gazecie Wyborczej, kiedy mówiono wówczas, bo ta grupa gowinowska nie zagłosowała za tym projektem, mówiono zmienić koalicję na Millera i Palikota, w takiej konfiguracji ustawić to, tę koalicję, bo PSL też nie dotrzymał kroku i wtedy będziemy mieli i te różne ustawy takie obyczajowe, a zarazem i to, co ciekawe, wprowadzimy walutę euro. W jednym artykule ja sobie myślę, jak to się wszystko komponuje ze sobą. Gdzie jest waluta euro, a gdzie są związki homoseksualne? O co tutaj chodzi? Jak można łączyć takie dwie kwestie? Otóż to się łączy. Profesor Legutko bodaj zauważył na kanwie Parlamentu Europejskiego, że jakieś punktowanie dodatkowe miałoby być, jeśli ktoś chce fundusze, właśnie jeśli te równościowe tematy będą w tych projektach stawiane. To się jakoś łączy. Proszę zwrócić uwagę na te książki wydawane niedawno Margaret Peters, która dokładnie pokazuje to w skali nawet ONZ-u, a nie tylko Unii Europejskiej. I to wydaje się diagnozowały czy diagnozują polskie władze, które same pogrążały się w wielkich długach i w kłopotach finansowych, natomiast zewnętrznie no, szukały tutaj wsparcia, no bo wiadomym jest, że problem jest coraz to dalej idący. Proszę zwrócić uwagę, chociażby zmiany ustawy tej emerytalnej, czy na przykład o lasach państwowych, czyli szukanie na siłę pieniędzy w sytuacji bardzo dużej dziury budżetowej. I to szło pewnym takim rytmem działań, czyli zupełnie brak diagnozy, jakie skutki społeczne, narodowe, moralne mogą mieć tego typu rozwiązania ustawowe, byle tylko utrzymać się przy władzy. I to jest bardzo niepokojące zjawisko, które wydaje się zaczęło niepokoić coraz to szersze rzesze Polaków. A później to przyszły te rozłamy. I te rozłamy, wydaje mi się, gdybyśmy szli tym tropem najpierw rozważań, czyli pewnej kłopotliwej sytuacji, która ekipa władzy ma, wewnętrznej kłopotliwej sytuacji, to wydaje mi się, że samo wyrzucenie Gowina i zepchnięcie Schetyny nie rozwiązuje mimo wszystko Donaldowi Tuskowi rąk. Dlaczego? Zwróćcie Państwo uwagę, że owszem, ten rozłam, to wodzowskie usytuowanie w partii było krytykowane przez media, ale zaraz w święta Bożego Narodzenia Donald Tusk pokazał się ze swoją żoną, ocieplanie wizerunku, no cóż, ciepły mąż, oczywiście z problemami, ale przecież jest żywym człowiekiem.
Sympatyczny, uśmiechnięty.
Sympatyczny, żona go kocha. Były kryzysy jak wszędzie, no ale proszę bardzo.
I też pokazywanie się u innych rodzin. Też
dokładnie tak. Nowe otwarcie. Ale zwróćmy uwagę, że kiedy to nowe otwarcie się zamyka w pewnym etapie, nagle media nam mówią, że prokuratura stawia zarzuty kluczowemu do niedawna ministrowi w rządzie Donalda Tuska, bliskiemu współpracownikowi, mianowicie ministrowi Nowakowi. I o co? O zegarek za kilkanaście tysięcy. No, ktoś mówi...
Troszkę dziwne.
Trochę dziwne. Zwłaszcza, że jak mówią, Palikot kiedyś nie wpisał do oświadczenia majątkowego samolot. Samolot, zegarek. No, jakie to są proporcje, a mimo wszystko tam nie było postępowania. Dlaczego w tak państwie zdominowanym przez jedną partię prokuratura nagle za te kilkanaście tysięcy niewpisanego zegarka robi taką aferę, stawia zarzuty. A więc to budujemy pewien wizerunek i nagle jest uderzenie, które to niszczy. Bo wydaje mi się, że grupa Schetyny, umownie to mówię, czy ta frakcja, czy ten cały pion grupy interesów polityczno-biznesowych, który on reprezentował, wcale nie odeszła do lamusa. To, że Halicki podał go jako kandydata mimo wszystko na wiceprzewodniczącego partii, że nie usłuchał jednak Tuska. Wprawdzie on przegrał te wybory, ale sto kilkadziesiąt głosów zdobył, mimo całej presji, która istniała. To jednak mówi, że ta opozycja jest. On, Schetyna, ciągle bryluje jednak na salonach telewizyjnych, medialnych, spokojnie sobie to wszystko komentuje i nagle jest tego typu cios. Bo wydaje mi się, że to jest dla ekipy Tuska największe zagrożenie. Bo póki co jakiś ten skok na te OFE, różne tego typu manipulacje pewnie pozwolą mu jakoś ten kryzys przeciągnąć w czasie. Natomiast największe sukcesy, jakie odnosił, to były sukcesy wizerunkowe. To bezwzględnie tutaj byli mistrzami, potrafili nie takie afery tuszować. Przypomnijmy tą aferę informatyzacyjną. To są potężne miliony. Gdzieś nam to po świętach ucieka. Są w tym biegli. Natomiast przy motopolu medialnym też. Natomiast nagle ktoś wrzuca jakieś kamyki, które burzą cały wizerunek. Bo największym ich problemem jest konflikt wewnętrzny. On wydaje się zżera tę ekipę i nie sądzę, żeby to się zamknęło w prostych tylko takich prawda, wizerunkowych ruchach, że to się może potęgować, jeśli nie na skalę kiedyś afery Rywina, kiedy Miller miał monopol władzy, a wewnętrzne konflikty doprowadziły do rozlania strumienia afer na olbrzymią skalę. Jeśli nie na tą skalę, to na pewno na porównywalną. Jest to wszystko bardzo prawdopodobne. I to oczywiście, ponieważ ta polityka jest wirtualną, ona, tak jak mówię, w realu to wygląda w ten sposób, że my żyjemy na coraz większym kredyt, na coraz większym zadłużeniu jedziemy. Że jeśli sobie wyobrazimy potężną dziurę demograficzną, to strach pomyśleć o naszych emeryturach. I to strach taki realny, to nie trzeba być wielce przewidującym, to liczby o tym mówią, więc to wszystko jest dosyć dużym problemem. I tutaj nie wydaje się, żeby coś było na tyle reformowane lub ruchy były na tyle skuteczne do tej pory, ażebyśmy z tymi problemami realnymi sobie radzili. Natomiast wizerunek był ważny. On był bardzo mocno, skutecznie budowany. Wydaje się, że tutaj jest duży kłopot dla ekipy władzy. Być może też szansa dla tych, którzy chcieliby tę ekipę wymienić.
To widzimy tę sytuację, jaka jest w polskiej polityce, jaka była w 2013 roku. Ona też jakoś się poszerza na stronę taką międzynarodową, ale też widzimy... 2013 rok, w sferze na przykład religijnej.
Ja uważam,
abdykacja papieża Benedykta XVI, jest papież, nowy papież wybrany, Franciszek, też bardzo popularny wśród ludzi, wśród wielu ludzi, którzy dotąd, jak się zdawało, no nie są za bardzo wierzący, jednak skupia dużo tych osób na placu świętego Piotra w Watykanie. Widzimy, jest jakiś ruch też w tym kierunku, religijny taki.
Oczywiście,
że otwiera człowieka.
Dzieje się na kanwie historii, czy dziejów, czy praktyki duszpasterskiej Kościoła Powszechnego. Wydaje mi się, że dzieją się też niezwykle ważne rzeczy na naszym polskim gruncie. Tutaj jest też próba pewnej manipulacji. Ja powiem o tej próbie może za chwilę. Ona jest też perfidna i niebezpieczna. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że jeśli bierzemy nasze to podwórko telewizji Trwam czy Radia Maryja, to był kolejny rok wielkich zmagań o koncesję w sprawie multipleksu, gdzie udało się zmobilizować niewyobrażalne rzesze ludzkie. Takich rzesz ludzkich na ulicach różnych miast czy też w podpisach nikt nie ogromadził, zdaje się, po 89 roku. To też świadczy o zdolności jednak mobilizacyjnej tego ośrodka, czy katolików w Polsce. Mało tego, przy tym monopolu, jaki mamy, i nie czarujmy się jednak dużej niechęci ekipy władzy w stosunku do toruńskiego ośrodka, udało się mimo wszystko wywalczyć tę koncesję. To jest rzecz niewyobrażalna. To tylko ta presja społeczna. Dlaczego to jest ważne? Ja w wielu wypadkach podkreślałem, że tutaj mamy do czynienia z czymś więcej niż z bieżącą polityką. Proszę zwrócić uwagę, że tu nie chodzi o rząd Donalda Tuska. Tutaj nie chodzi o jednego, drugiego ministra. Tu nawet nie chodzi o Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, która nie chciała. Proszę zwrócić uwagę, jak się zachowały centra ideologiczne, medialno-ideologiczne, które starały się bardzo wyśmiać tę kwestię i w tym nurcie uderzać. Dlaczego? Bo oczywiście... Wiemy o tym, że tutaj na antenie powtarzamy to wielokrotnie. Główna wojna, która się toczy w Polsce, w Europie i w świecie zachodnim, nie jest wojną polityczną, jest ideologiczną wojną. I w tej materii, kiedy mamy do czynienia dzisiaj z tym wielkim sporem, który zwiemy ideologią gender, czy rewolucją seksualną, czy rewolucją kulturową, jak zwał, tak zwał, która ostatecznie ma przewrócić całe życie społeczne w najdrobniejszym wydaniu, od rodziny począwszy, po naród, na narodzie kończąc, do góry nogami. Jeśli to jest walka o duszę narodu, to w tym wszystkim media mają rolę ciężkiej artylerii, czy czołgów, czy samolotów najnowocześniejszych generacji. My tej wojny nie wygramy, jeśli będziemy środkami powstańczymi tylko się posługiwać.
Z szablami nie pójdziemy na czołgi.
Nawet to przegramy. Tak. Natomiast tutaj kwestia jest pozyskania tej ważnej broni. Czyli to, co się mówi przez media, jest o wiele mocniej, szerzej, szybciej słyszane. Można szybciej reagować. Można pewne rzeczy tłumaczyć. I w tym znaczeniu ma to wymiar strategiczny. To znaczy, że Kościół w Polsce, katolicy w Polsce osiągnęli w tej pierwszej linii okopów potężną broń porównywalną do przeciwnika. Mało tego, zwłaszcza, że jeszcze prawda stoi po tej stronie, to tym bardziej to wszystko ma olbrzymi wymiar. To o skali, jak można mobilizować ludzi, proszę zwrócić uwagę na te kilkaset tysięcy ludzi na ulicach Warszawy. To skądś wynika. To nie jest przypadek.
I teraz... inne media, które przekazywały te informacje, oczywiście zaniżały, ale nie mogły już tego nie pokazać, bo wiele razy nie pokazywały takich rzeczy.
A dokładnie tak. Lub starały się to sprowadzać tylko do polityki, że tu mamy walkę partyjną, że tu jakaś partia jedna czy druga coś tam osiągnęła, bagatelizować, zafałszować, przemilczyć i tak dalej. Ale to się nie udało, ponieważ skutek jest inny. Czyli już nie szło, presja była tak silna, że diagnoza musiała w tym ośrodku paść taka, jeśli my to zblokujemy, no to generalnie nie tylko na linii prawnej, ale i protestów społecznych możemy sobie zafundować przykładowy Majdan na Ukrainie. Czyli coś, co zupełnie ten wizerunek dobry, demokratyczny, obywatelski, otwarty, rządzących zburzy. Zresztą on, jak mówi, widzimy, już jest zburzony z innych powodów, ale to jest dokładnie w tym klimacie. I teraz jeszcze raz powtarzam, to nie tylko chodzi o politykę, też oczywiście o wiarę, bo przecież to ma potężny przekaz wiary jest, ale o wojnę kulturową. I druga rzecz, w tej winnej przestrzeni, którą uważam za strategiczną, za punkt odniesienia, który będzie przez najbliższe naście czy wręcz 10 lat w dużym stopniu nas katolików świeckich i nie tylko świeckich porządkował w przestrzeni tego, co się dzieje w sferze publicznej i społecznej, jest list Episkopatu Polski właśnie w sprawie gender, który w sposób klasyczny, dokładnie porównywalny, jak sobie to historycznie porównywałem do niegdysiejszych encyklik papieskich sprzed wojny, czy o bezbożnym komunizmie, czy o narodowym socjalizmie, czyli ideologii, które wówczas były modne, czy encykliki Leona XIII, prawda, z XIX wieku, Rerum Novarum, mówiący o ówczesnych ideologicznych zagrożeniach. A więc coś, co porządkuje, daje jakiś wyznacznik, nazywa rzeczy po imieniu, w momencie, kiedy nie jesteśmy post factum, ale w momencie fundamentalnych zmagań o to, jak będą wychowywane nasze dzieci, jak będzie wyglądać prawodawstwo w sferze małżeńskiej, we wszystkich najważniejszych dziedzinach, które ustawiają naród w porządku moralnym. I tutaj jest ten głos, który nie jest głosem pojedynczej osoby duchownej, pojedynczego biskupa, ale całego episkopatu. Proszę zwrócić uwagę, że to się też nie odbywało i nie odbywa bez walki. Ja, kiedy wybuchła cała ta afera z tak zwaną pedofilią w kościele, no, oczywiście nie byłem zszokowany, bo historycznie mi to przypominało w dużym stopniu czasy Goebbelsa, kiedy w 1937 roku była encyklika Mit Brennen der Sorge, kiedy Goebbels podobnie zaatakował. Przy czym to nie chodzi o to, o dyskusję, czy jeden, czy drugi przypadek jest prawdziwy. Załóżmy, że wszystkie, o których mówiono, są prawdziwe. Załóżmy, że kilkadziesiąt przypadków byłoby hipotetycznie prawdziwych. To skala ataku medialnego jest nieporównywalna w stosunku do problemu. No bo problem wszędzie jest jakiś, tak? Można więcej, ilość ludzi jest chorych psychicznie i tak dalej, może i duchowni czasem się zdarzy. Ale proszę zauważyć, jaka była skala ataku. Niektórzy mówili, medium liberalnym chodzi o oczyszczenie kościoła. No, gdyby im chodziło o oczyszczenie kościoła, to by inne problemy podnieśli, które może są ważniejsze. Natomiast przeakcentowanie tego musiało prowadzić do czego? Do tego, co za czasów tych niemieckich. Jak wy, zdemoralizowani ludzie, pedofile, możecie zwracać nam uwagę? I proszę zauważyć, że po liście episkopatu dokładnie ta argumentacja padła. Być może Kościół chce przykryć problem pedofilii i dlatego atakuje gender. To taka jest teza. Dokładnie taka, jak spodziewałem się, kiedy ten ciąg ataków o pedofilię istniał. I mimo tego ataku jednak jest bardzo czytelny głos Kościoła w tej materii. I teraz wracając do papieża Franciszka, jak ojciec mówił, popularnego i tak dalej, nagle, kiedy ten list powstaje, na łamach tych gazet lewicowo-liberalnych pisze się dobry Franciszek i zły episkopat. Czyli sztuczne przeciwstawianie nauczania Stolicy Apostolskiej a nauczaniu biskupów, czy odwrotnie, że tu mamy konserwatywnych, złych wilkołaków, takich religijnych, wręcz bez miłosierdzia patrzących na to, co dzieje się w tej sferze moralnej i otwarty, ciepły papież. W związku z czym biskupi wbrew nauczaniu papieża potępiają gender. Takie są tezy wręcz. Żebyście Państwo zobaczyli na łamach Gazety Wyborczej zdjęcia nawet, które ustawiono na pierwszej stronie, kiedy ten list powstał. To są rzeczy po prostu propagandowo w ten sposób ustawiane. Dlaczego? ponieważ zdają sobie doskonale sprawę, jaka jest waga tego dokumentu i w jaki sposób różni ludzie, kiedy dyskusja się jeszcze wewnątrz Kościoła toczyła w wielu takich pomniejszych środowiskach, nagle jest punkt odniesienia. Wydaje się ta kwestia rozstrzygnięta na poziomie ogólnopolskim. A jeszcze raz mówię, wojna, o której my tutaj mówimy, to nie są rzeczy błahe. To jest wojna duchowa, praktycznie o przeżycie w sensie kulturowym tego narodu. Przeżycie lub nie. To z takiej skali, to można porównać tylko, proszę zauważyć, w tym liście jest nawet wprost odniesienie, że to jest neomarksizm lub wprost marksizm. A więc to jest porównywalna ideologia do tej komunistycznej, tylko przetworzona nieco, jeśli bierzemy pod uwagę opis, powiedzmy, zjawisk społecznych. Już nie chodzi o uciskany proletariat, ale tak zwane mniejszości seksualne, tak? Ale tu mamy wywrócenie natury do góry nogami, czyli już nie mamy płciowości z naturą związane. No rzeczy tak niewyobrażalne, że nie zabranie głosu w tej kwestii byłoby wielkim zaniedbaniem. Zabranie z kolei porządkuje nam szyki. Już wiemy, jak się ustawić w okopach. I co? I jest broń, bo dzisiaj przez media walka się toczy kulturowa, broń, którą zwiemy telewizja, radio i tak dalej. A więc przygotowani, wydaje mi się, że Kościół w Polsce jak gdyby przygotowuje się, czy przygotował się w dużym stopniu do tego, co zwiemy tą potężną batalią. Mimo tego, że po stronie tej, powiedzmy, nazwijmy to, świata czy układu władzy, nie tylko w kraju, w tych układankach międzynarodowych, tutaj, że tak powiem, przyjaźni nie ma, a wręcz przeciwnie.
Zastanawiam się, dlaczego w tej całej wojnie kulturowej, społeczno-kulturowej, która jest obserwowana na całym świecie, szczególnie tutaj w Unii Europejskiej, no ta Polska jest no gdzieś tak ważna i tak atakowana, czyli z różnych stron, bo nagle tak w tamtym roku te związki homoseksualne chciano to zalegalizować w jakiś sposób poprzez jakieś różne kruczki obejścia przepisów, a szczególnie konstytucji. Później gender, bardzo dużo tak przychodzi takich informacji, które kiedy człowiek słyszy, nie, to jest niemożliwe, bo to się nie mieści w głowie.
Tak, a jednak... Nie mieści się w głowie, to jest wprowadzane dlatego takimi metodami zakulisowymi. Bo gdyby powiedzieć na przykład ludziom, w jaki sposób chce się wychować ich dzieci, ale tak kawa na ławę, bez tych takich, byśmy powiedzieli, takie oczarowania, równość, nierówność, tylko po prostu kawa na ławę, o co tutaj chodzi, to nie sądzę, że był rodzic w Polsce, który by się na to zgodził. Dlatego się to próbuje tymi metodami takimi i rzucenie na to światła wprost, jak się rzeczy mają, absolutnie denerwuje. Episkopat rzuca światło. Media te toruńskie pokazują. To jest denerwujące, bo obnaża rzecz, która jest z natury nie do przyjęcia. Chyba, że zostanie podana w sposób taki, no, jak proszę przypomnieć, przypomnę Państwu, jak to jest z tej samego klucza ideologicznego. Kiedy wprowadzano penalizację klapsa prawną w Polsce, my wiemy, że dzisiaj z powodu biedy nawet się odbiera wiele setek dzieci w Polsce. Z biedy. Czyli zamiast pomóc rodzinie, to się bierze dziecko z rodziny. No jakiś absurd.
Albo z przejedzenia, bo dziecko jest za grube.
No ale proszę zwrócić uwagę, ten kto to decyduje, sędzia czy ktokolwiek, jak on musi mieć ideologicznie uformowany umysł. Przecież to jest taka tragedia dla rodziców i dla tego dziecka, niewyobrażalna. Praktycznie nie do zaleczenia w sensie psychologicznym. Więc jeśli ktoś się na to decyduje, to musi mieć podbudowę ideologiczną, która mu mówi, rodzina to nic takiego. To jest tylko luźny związek. To nie jest coś, co tak konstytuuje człowieka od strony moralnej, w ogóle psychicznej, że należy to chronić za wszelką cenę. Nie dać zniszczyć. Co to bieda? No mój Boże, dzisiaj bieda, jak się pomoże, to jutro nie będzie biedy. To są rzeczy niewyobrażalne, ale pokazujące, jaki mamy trend. Więc kiedy wprowadzano tę ustawę o klapsie, to co najpierw w telewizji pokazywano? Dziesiątkami maltretowane dzieci w rodzinach. Mimo tego, że statystyka nie pokazywała patologii więcej niż zwykle, w telewizji była tego niewyobrażalna masa. A później ktoś wstawał i mówił, a wszystko się zaczyna od pierwszego klapsa, jakiś psycholog. I zdrowy człowiek powie, jak od pierwszego klapsa, jaki jest związek między klapsem, skarceniem dziecka, a zabiciem dziecka, skatowaniem. Jaki jest związek przyczynowy? Przecież to jest absurd. A mimo wszystko był tak sprzedawany. Dlatego tak ważne jest rzucenie światła na całość, bo to nam dopiero mówi, o co tu chodzi, do czego to wszystko zmierza.
Nawet ostatnio, a propos tego, co pan powiedział, ostatnio znowu jest kampania, dobra kampania, tak, przeciw jeździe po pijanemu, przeciw jeździe pod wpływem alkoholu, ale pojawiło nagle się hasło o tych alkomatach, że w każdym samochodzie powinien być alkomat. Ja się pytam teraz, która firma będzie mieć interes w tym?
No bo to jest pytanie oczywiście, to ktoś wyśmiał, prawda, bo te alkomaty musiałyby mieć jakieś tam, sprawność, testy, aż na tym się nie znam. No oczywiście to różne tego typu rzeczy są, natomiast metody są pewne, metody propagandowe, metody sterowania społecznego i tak dalej. Jedyną obroną w każdej tego typu sytuacji jest mówienie prawdy. Głośno, i tak, żeby była słyszana. Pokazywanie rzeczy, jak się mają. I to wtedy manipulacja traci swój sens. Traci swoją skuteczność. Bo ona dlatego jest manipulacją, że pod pozorem dobra realizuje się jakieś złe rzeczy. I w tym momencie, jeśli my obnażamy całą metodologię tych zdarzeń, które się tutaj pokazują, no to nagle to cóż, jasno, no jestem w kosmosie z tym swoim działaniem. Dlatego to nie, że wojna minęła. Tylko ja uważam, że ona jest wygrana w momencie, kiedy my, katolicy, jesteśmy świadomi i odpowiednio widzimy rzeczy na każdym poziomie, co jest dane nam jako odpowiedzialność, rodzina. Różni ludzie mają różną odpowiedzialność, szkoła, uczelnia. Wiemy, o co chodzi, to wtedy wygramy. Najgorsza jest ta bierność, bo ona nas nieraz sprowadzała na manowce klęski. Że bagatelizowanie problemu, o cóż tam zło. Wielu mówi, o dialogujmy tam, cóż tam, będziemy się przejmować. No są jakieś teorie ideowe, to nie, mój Boże, no trzeba dyskutować z tematem. No, to jest troszkę tak, jakby ktoś w innej nauce powiedział, nie w przestrzeni etyki czy filozofii, ktoś by powiedział, no ziemia jest płaska, tak? I no dialogujmy, to cóż to tam taka teoria, no ona jest po prostu bezdennie głupia. Już pomijając wszystko inne, jak groźna w przestrzeni moralnej.
Można nawet głosować i mieć.
No możemy przegłosować, tylko jak to się ma do rzeczywistości. Więc tutaj jest ta kwestia niezwykle, niezwykle ważna i ja myślę, że ten rok wiele nam uporządkował w tej materii.
Nowy rok i premier Donald Tusk kolejny raz obiecuje wczoraj, czy przedwczoraj, wczoraj obiecał następujące rzeczy. Koniec ery tak zwanych umów śmieciowych. 2014 rok to ostatni rok składania zeznań podatkowych PIT w takiej formie, jak było dotychczas, jak jeszcze jest. Następnie skrócenie kolejek do lekarzy i świadczeń zdrowotnych. Także karta dużej rodziny, czyli znowu ten rok ma być takim drugim rokiem z rzędu, rokiem rodziny. To jest ciekawe.
No tak, tylko proszę zauważyć, że poprzedni zaowocował zmianą ustawy emerytalnej, która przy całej równościowej retoryce rządu do tej pory obecnej doprowadził do zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Przy czym o ile mężczyznom odebrano, czy dodano 2 lata pracy, to kobietom 7. I to jest ta równość. Proszę zauważyć jednak przewrotność tez, które padały i skutek jaki był. Więc w tym kontekście mówienie o polityce prorodzinnej, kiedy wiemy, jaka jest rola kobiety w domu i babci również, no to jest po prostu dosyć kuriozalne. Natomiast no, jest to rok wyborczy. Pierwszy taki z istotnych roków wyborczych, które się zbliżają. Więc absolutnie premier stara się wizerunkowo znowuż jechać w tym kontekście takich prosocjalnych czy prospołecznych elementów, przynajmniej hasłowo. Jak on sobie wyobraża, ponieważ ostatnio też trochę widzę, co z praktyki, prawda, codziennej, jak wygląda służba zdrowia. Jak on sobie wyobraża rozładowanie kolejek w 2 miesiące, po tyle dał ministrowi zdrowia, no to konia z rzędem temu, prawda. Jak to wygląda w praktyce, kolejki do specjalistów i tak dalej. To są rzeczy nie do zrobienia, bo zaniedbania były wcześniej o wiele większe niż to, co dzisiaj jest deklarowane. A więc mamy do czynienia jednak z pewnym, oczywiście, PR-owską typową polityką, która ma cały czas ocieplać ten wizerunek, mocno nadszarpnięty skandalami z końca poprzedniego roku. Nie sądzę, żeby to było skuteczne, ponieważ życie weryfikuje zbyt mocno pewne zapowiedzi.
Ale czy jeszcze są ludzie w Polsce, którzy wierzą takim obietnicom?
To nie, też jest oczywiście, że zawsze jest taka potrzeba naturalna człowieka, że człowiek nie chce przyszłości sobie rysować w ciemnych barwach, więc nawet niektórzy twierdzą, że jest duże pragnienie u ludzi, żeby im coś obiecać. Jeden z polityków mi kiedyś samorządowych mówił, że kiedy już argumentował, chciał być w tym wszystkim uczciwy, co jest możliwe, a co jest niemożliwe, że to mogę zrobić, a tego nie mogę zrobić, to w końcu ci ludzie tak patrzyli na niego i w pewnym momencie mówili, no niech nam pan coś w końcu obieca. Więc, czyli coś obieca na wyrost. Takie dziwne pragnienie, jednak infantylne, więc trzeba jednak ludzi z tego leczyć. Bo to później są te frustracje różnorakie, tak? Nie chodzi o to, żeby polityka była obiecankami, tylko żeby była realna, która rozwiązuje realne problemy ludzkie, a nie oparta o to, co nam kto obieca i jak bardzo nam obieca, jak to mówią. Nikt nie jest w stanie ci tyle dać, ile ja ci mogę obiecać, to jest bezwzględnie.
Też zostało obiecane, że dzieci, które od 1 września pójdą do pierwszej klasy szkoły podstawowej, otrzymają darmowy podręcznik i będzie obowiązywał tylko jeden podręcznik w pierwszej klasie. I się zastanawiam, dlaczego tylko do pierwszej klasy?
No to oczywiście to są finanse i tak dalej. Natomiast znowuż trzeba widzieć w czasie. Bo my otwieramy rok, są obietnice, będziemy żyć tymi obietnicami. A co, przepraszam, w sprawie sześciolatków? Proszę zwrócić uwagę, jeśli mobilizuje się, ja nie pamiętam, milion obywateli, czy w każdym razie tak, mnóstwo obywateli, którzy mają dzieci w wieku właśnie takim przedszkolnym. I nie tylko. Widzą ten problem, powiedzmy, małych dzieci, ich zdolności lub niezdolności takiej szkolnej, psychologicznej, każdej innej. I zgłaszają projekt ustawy, który ma na poziomie referendum rozstrzygnąć, czy dzieci mają chodzić, sześciolatki, do szkoły, czy nie. I większość sejmowa, mimo tak olbrzymiej ilości podpisów, nie pozwala na tego typu głosowanie. To gdzie my jesteśmy? My jesteśmy w państwie, czy w partii obywatelskiej, tak? Czy... I teraz, zaraz po tym się mówi o tych podręcznikach. To są rzeczy dosyć skandaliczne. Zwróćcie państwo uwagę, niedawno obiegła taka informacja, media polskie, że nasi uczniowie w takich statystykach czy konkursach wiedzy na poziomie światowym bodaj zajmowali czołowe miejsca. Donald Tusk mówi, że to jest skutek reformy. Zostawmy, ja mówię, pomimo reformy tak jest, ale zostawmy to. Jeśli tak, że tak, takie mamy dobre wyniki, to po co to zmieniać? No bo te sześciolatki mają polepszyć, no ale mamy już dobrze, to po co to zmieniać? Że jesteśmy na najwyższych piętrach edukacji, tak? Przynajmniej te wyniki tak mówią. Oczywiście, czy one są wymierne, możemy dyskutować. No ale skoro oni biorą to jako wymierne. Więc zwróćcie państwo uwagę, że to się dzieje po takim ważnym wydarzeniu. Czyli po potężnej mobilizacji ludzi. To tak jak była potężna mobilizacja w sprawie reformy emerytalnej w wielu innych kwestiach. I nagle mamy z lekceważeniem tego głosu. No i nagle mówimy, no to w takim razie kupimy podręczniki. No, być może tak zrobią. To ja nie przeczę, że część z tych obietnic w jakimś sensie będzie pewnie realizowana, no żeby jednak czymś się wykazać w roku wyborczym. Natomiast proszę zwrócić uwagę na taką kwestię, że to trzeba czytać w całym kontekście zdarzeń. I te zdarzenia no niestety nie są obiecujące całej tej materii przyjmowania tych dzieciaków do wielkich szkół, które no niespecjalnie, po pierwsze, nie są przygotowane, a najbardziej te dzieci nie są do takiego życia w molochu przygotowane. No ale jak to zobaczymy, że to jednak jakoś wpisuje się w ten kontekst coraz większego odbierania dzieci rodzinom, rodzicom, w sensie niech one będą pod instytucjami innymi niż ta naturalna komórka, no to wtedy nam to może bardziej staje się zrozumiałe. Bo tak w Europie jest. No, załóżmy, że tak w większości krajów jest. Moje pytanie, no i co z tego? Co to jest w ogóle za argument, że gdzieś tak jest? To w ogóle, co to znaczy? A w rzeczy jak się mają? A jakie dobro z tego ma niby wynikać? No lepszy poziom edukacji, no to u nas jest lepszy. A no to co? No to, bo gdzieś tak jest. No więc proszę państwa, to jest ten poziom dyskursu publicznego. On nie ma nic wspólnego z dyskusją na argumenty, tylko na tak zwane obrazy medialne, które oczywiście, jeśli są podszyte fałszem, bardzo źle wróżą tak zwanej demokracji. Bo tylko w kontekście prawdy można mówić o jakiejś weryfikacji politycznej, o jakiejś debacie publicznej i o realnym dobru narodu.
Już kilka razy padło w pana tutaj wystąpieniu sformułowanie rok wyborczy. 2014 to będzie rok wyborczy. Czekają nas wybory do Europarlamentu, a także wybory samorządowe.
Tak.
I zastanawiam się właśnie, jakie argumenty tutaj będą padać z tych różnych opcji, jakie mogą paść z tych różnych opcji politycznych, a szczególnie tych, które teraz mają większość.
No to pamiętajmy, że mamy do czynienia w sferze mediów prywatnych i publicznych jednak z potężną przewagą jednej opcji ideologicznej. Ja pomijam struktury partyjne, ale jednak jednej struktury tej ideologicznej. Więc tutaj w tym roku to będziemy pewnie znowu zieloną wyspą. We wszystkich przestrzeniach życia publicznego skończą się jakieś pewnie elementy takie, które by były kontrowersyjne. Będą starali się to wygasić. Wydaje mi się, że też rozstrzygnięcie w sprawie Trwam przy takim dużym napięciu społecznym, jakie istniało, ono było tym podyktowane, czyli zdiagnozowano, że to się nie da wyciszyć, że potęguje się napięcie, że nie da się zwykłym ludziom wyjaśnić, dlaczego nie mają ta telewizja koncesji. Skoro takie telewizje różne, tematyczne nawet, zupełnie jakieś rozrywkowe, czyli puszczające tylko muzykę mają, no to dlaczego nie? Więc stwierdzono w ten sposób, wygaśmy te wszelkie konflikty. Problem jest ten, o którym mówiłem wcześniej. Wydaje się, że obóz władzy ma jeden problem. Ujednolicił struktury partyjne, szczególnie w Platformie, to znaczy jest jedynowładztwo, wręcz system wodzowski, ale to jest pozór w moim przekonaniu, że tam jednak ten obóz, który przegrał, ma jeszcze duże argumenty ku temu, żeby ten idylliczny obraz zburzyć, żeby jednak wrzucić te kamienie. I pierwszym na otwarcie roku mamy zegarek. Później może będzie dwa zegarki, a później może samochód. Trudno mi powiedzieć. To nie ja o tym będę decydował, ani nie ja wiem, jakie mechanizmy tam rządzą. Ale jednak widać ten potężny zgrzyt. I to nie musi być tak łagodnie i tak fajnie. Proszę zauważyć, że obóz Grzegorza Schetyny, jego projekt na przyszłość był taki. My przejmiemy zamiast Tuska władzę w Platformie i ułożymy się z SLD. I ten kupił, premier kupił to od tamtego obozu. On się chce ułożyć z SLD. To widać wszędzie, łącznie na gruncie samorządowym. Ja widzę to na gruncie lokalnym, że ten projekt jako perspektywę naturalnie. Więc a was wypchniemy poza margines tego wszystkiego. Więc jeśli są narzędzia obnażenia aferami zaatakowania, czy obnażenia tej ekipy po to, żeby nie tak łatwo poszło, no to myślę, że to może się udawać i to będzie ten ładny obraz jednak burzyć.
Trwają rozmowy niedokończone. Również państwa zapraszamy do włączenia się w nie. Przypomnę numery telefonów. 56 657 0011 z Polski Północnej, 56 657 0012 z Polski Południowej. Dla słuchaczy z zagranicy i widzów 48 56 657 0013, 48 56 657 0014 i dwa numery w sieci komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba. Rozmawiamy na temat sytuacji społeczno-politycznej w Polsce na progu 2014 roku. I też mi się tak skojarzyło właśnie, że znowu będą te różne stwierdzenia, że jesteśmy tą zieloną wyspą. No też około tygodnia temu premier obiecał, że znajdziemy się w gronie najbogatszych państw świata. Zastanawiam się, no, jakimi kryteriami to wszystko będzie.
To propagandowo to mamy troszkę gierka jednak. Wtedy też byliśmy w dziesiątce najbogatszych państw, szczególnie w produkcji węgla i stali, bo takie miary wtedy miały miejsce. Przy czym no, kiedy minęło trochę czasu, ta bańka pękła ostatecznie w 80 roku i okazało się, że to jest nieprawda, że to jest na kredyt i tak dalej i zupełnie niedrożny system, nieadekwatny, on jest po prostu skorumpowany i tak dalej. Więc mamy trochę gierka, no niestety, w sensie propagandy, porównywalne te są klimaty w dużym stopniu i tylko ja mówię, no zawsze jest tak, że im bańka propagandowa jest bardziej nadęta, im mniej ma wspólnego z rzeczywistością, tym w momencie pęknięcia jest większy hałas i większy upadek. No bo ludzie są nieprzygotowani do takiej, takiego stanu rzeczy, jaki jest faktycznie. Ja mówię, zwróćmy uwagę na tę demografię, na przykład, co się dzieje w tej materii, co będzie rzutować na całą przestrzeń życia następnych pokoleń. To są problemy niewyobrażalne od strony gospodarczej, społecznej, każdej innej.
Bardzo proszę, już mamy telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Telefonuje Tadeusz z Wałbrzycha. Miło mi, że dodzwoniłem się do programu, w którym występuje pan profesor Mieczysław Ryba, gdyż cenię jego po prostu wiedzę, którą dysponuje, którą posiada i wypowiada się w tematach dotyczących naszego kraju i nie tylko. Panie profesorze, na antenie Radia Maryja poprzez telewizję Trwam, można usłyszeć wiele argumentów i gdyby cały kraj mógł usłyszeć to, co właśnie poprzez te media jest nadawane, to byłby bogaty o tę wiedzę, która jest potrzebna do mądrego wyboru. Tyle, że właśnie jest to ograniczenie medialne. To być może ta sytuacja od 15 lutego, kiedy ma telewizja Trwam wejść na multiplex, będzie już taka korzystniejsza. Ja tak myślę, że w sytuacji, kiedy tych argumentów jest tak wiele, jest ważne, żeby na różne sposoby móc się właśnie przebić do ogółu naszych rodaków. Ja tak mam na myśli taki czas, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory w 2005 roku. Jak dalece to przegranemu Donaldowi Tuskowi się nie spodobało i już w 2006 roku odbywały się tak zwane w ramach obywatelskiego nieposłuszeństwa pewne protesty, pewne po prostu takie działania, które miały podważyć wybraną demokratycznie władzę. I myślę, że coś podobnego przydałoby się nam w tej sytuacji, jaka jest, prawda, kiedy już tych rzeczy jest tak wiele, tych rzeczy niewłaściwych, niedobrych, złych, o których tu właśnie na antenie Radia Maryja możemy też i dzisiaj słyszeć, że żeby coś takiego właśnie organizować w takim kierunku, żeby właśnie poprzez pewną blokadę mediów, które popierają władzę, prawda, są sprzyjającymi im mediami, żeby tą drogą właśnie jednak dotrzeć do ogółu, do większej ilości naszych rodaków i właśnie móc ich zmobilizować, aby doprowadzić do wygranych kolejnych wyborów, a tych wyborów jest szereg przed nami. I właśnie, żeby to były wybory wygrane przez prawicę w sposób większościowy. Także tak ze swojej strony takie moje po prostu tutaj wtrącenie, żeby co do użycia takiej metody oddziaływania naszych rodaków. Myślę też, że występy w tych takich telewizjach, stacjach radiowych, gdzie są zapraszani ludzie, prawda, z prawicy, z Prawej Sprawiedliwości. Mam na myśli chociażby, że podam taki przykład, że w programie Moniki Olejnik, 7 dzień tygodnia radiowym, został zaproszony poseł Jaworski, który jest, o ile dobrze kojarzę, przewodniczącym parlamentarnego zespołu do spraw przeciwdziałania teizacji Polski. I tam w jakiś sposób chciano go jakby na pożarcie rzucić, rzucono mu temat, prawda, co do w tamtym czasie sytuacji takiej, że taka była nagonka na pedofilię wśród księży, to wyolbrzymiano bardzo. I poseł Jaworski, kiedy użył takich argumentów właśnie jak w stosunku do Romana Polańskiego swego czasu, to inaczej się zachowywano i tak w pewien sposób zdemolował ten program w tym temacie, że Monika Olejnik po prostu była wręcz skonfundowana całą tą sytuacją, że jak pan będzie prowadził program, to pan sobie tam, prawda, będzie. Także dzięki za taką odwagę posła Jaworskiego i oby inni posłowie umieli podobnie się zachować i trzeźwo po prostu odreagować. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy również uprzejmie. Pozdrawiam.
Pan profesor. Ja myślę, jeszcze szerzej bym definiował pewne problemy. To znaczy, oczywiście władza centralna w Polsce ma duże znaczenie. jej zdrowie, takie byśmy powiedzieli moralne i takie w sensie metody czy umiejętności rządzenia, to jest bardzo ważna sprawa. Natomiast jeśli mówimy o tym, co zwiemy uzdrowieniem Polski, to jest to proces po pierwsze dłuższy i szerszy. Czyli krótko mówiąc, pan bardzo dobrze diagnozuje, że pierwotna sprawa to jest dobra diagnoza, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy i dokąd powinniśmy iść. A więc to oczywiście nie tylko się powinno odbywać na poziomie wąskich elit, czy politycznych, czy jakichkolwiek, ale ostatecznie jest gmina, jest parafia, są różne stowarzyszenia, jest spółdzielnia i tak dalej. To tam im więcej ludzi się uaktywnia i rozsądnie naprawia Rzeczpospolitą, likwidując pewne patologie i zaszłości jeszcze po czasach totalitarnych, to po pierwsze naprawia ją moralnie, po drugie przygotowuje się do pójścia dalej, na wyższe piętra życia społecznego, aż do najwyższych. I nam jest potrzeba mnóstwo takich ludzi, ponieważ to nie jest tak, że 1, 2, 3, 10 czy 100 osób zmieni Polskę, nawet kiedy by miało władzę. I w tym sensie oczywiście zacząć trzeba od głoszenia prawdy czy od dyskusji. W tej materii jasnym pan tutaj diagnozował, że jest taka telewizja Trwam czy Radio Maryja, mówi się uniwersytetem dla wielu ludzi. Jeśli tak, jeśli znajdujecie państwo tutaj nieraz ciekawe, ważne treści, to nie ma innej drogi w tej sytuacji, jaka jest, jak pójść z tymi treściami, dyskutować z innymi ludźmi, niekoniecznie ze swojego grona, argumentując, jak się rzeczy mając i zachęcając do działania w tej materii. I to dopiero, jeśli my będziemy, i już dużo rzeczy się udało, to ja diagnozowałem ten ostatni rok nie w kategoriach, zwróćcie państwo uwagę, tylko i wyłącznie czarnych, ale mówiłem też, co się udało w przestrzeni religijno-społecznej czy etycznej. To nie jest przypadek, to są też lata pracy, że się udaje kilkaset tysięcy ludzi zmobilizować na ulicę i jeszcze ileś podpisów i ciągle nowe dzieła. Więc w tym sensie na tym polega naprawa Rzeczpospolitej. Na tym, dokładnie tak. A później oczywiście ta aktywność coraz szersza i wydaje mi się, jeśli tak to potraktujemy, to wtedy wybory są ważnym etapem, ale ani nie kończącym niczego, ani nie rozstrzygającym ostatecznie, a najwyżej pomocnym lub czasem przeszkadzającym. Różnie to może być. Ale to co by się nie stało, należy swoje miejsce znaleźć dla siebie w tej przestrzeni społecznej. Mówi się, że nasze społeczeństwo szeroko rozumiane, nie mówię o słuchaczach czy widzach telewizji Trwam, jest niewyobrażalnie bierne, że nawet na spotkania spółdzielni śladowej ilości ludzi przychodzą, że jest pewna mentalność na przykład w Stanach, jakbyśmy nie oceniali kulturowo ten kraj, gdzie każdy dorosły człowiek mówi 5-6 godzin tygodniowo jest na sprawy publiczne. I to jest rzecz oczywista. To jest rzecz oczywista. I dopiero wtedy to się zazębia. My wtedy dopiero, kiedy jest piętrowo zorganizowany system działania społecznego, jesteśmy też skutecznie w stanie oceniać polityków, rozliczać ich, dopiero kiedy jesteśmy zorganizowani, nie kiedy widzimy w mediach, bo tu nam się tylko nieraz wydaje, no tak ładnie mówi, lub tak ładnie wygląda, lub przecież no przecież co chcieć. Natomiast dopiero nasze zaangażowanie nam wiele mówi. To często jest tak, mówi się, my tu upraszczamy dla biznesu, tak, system podatkowy, niektórzy mówią. No to dopiero ten, który jest biznesmenem, tak naprawdę wie, czy upraszczają, czy nie. I nieraz mówi, o czym mowa, gdzie my jesteśmy i tak dalej. Więc proszę zauważyć, że tak samo jest z polityką. Ja zawsze oczywiście, każde wybory, to jest nadzieja. Musi się tak to łączyć, musi się łączyć z pewną zwiększoną aktywnością, ale na tym się ani nie od tego nie zaczęło, ani się na tym nie skończy. Wszystko jedno, jaki będzie tego wynik. I tu oczywiście każdy z tych, którzy słyszy prawdę, uznaje, że to jest prawda, powinien z tym iść dalej i dla siebie wyciągnąć wnioski i zachęcać innych do tego, żeby te wnioski wyciągali.
Czyli potrzeba tej pracy u podstaw cały czas.
Zgadnie tak. Organicznej. Rafał Ziemkiewicz w tej swojej książce Myśli Nowoczesnego NDK dobrze to ujął. No, mylnie się wydaje, że 18 rok jest dziełem tylko i wyłącznie jednego człowieka, czy dwóch, czy grupy osób, że to jest odzyskanie niepodległości, to w żadnej pracy wcześniej się nie wykonało, tylko po prostu powstanie. No nieprawda. To gigantyczna praca na przykład nad uświadomieniem chłopów, którzy nie byli narodem, którzy stanęli w 20 roku i na przykład obronili przed bolszewikami. Skąd się to wzięło? Dziesiątki lat, krok po kroku i coraz bardziej. A dlaczego powstanie wielkopolskie wygrało? Jako jedno z nielicznych powstań polskich było skuteczne. Dlaczego? Lata organicznej pracy, lata całe, nawet przy najgorszych uwarunkowaniach zewnętrznych, do przodu, w sferze gospodarczej, w sferze kulturowej, w sferze religijnej, w każdej, co rok do przodu. No i wtedy możemy mówić o polityce. Takiej, która rzeczywiście już później będzie triumfem, a nie tylko rozczarowaniem.
Dziękuję. Już kolejna osoba. Bardzo proszę. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Teraz i zawsze.
Mówi Dorota z Polski Południowej. I chciałam powiedzieć, że chciałam powiedzieć o profesorze Kępińskim, psychiatrze, który to profesor dzielił osobowości Polaków na kmieci pańszczyźnianych i szlachetków potrząsających szablą. Oczywiście, że osobowości nie są są mieszane i wśród tych osobowości są wybitne i patriotyczne, etc., więc ja jakoś nie chcę narodu polskiego tutaj obrażać. Ale tak jest. I właśnie teraz, no co tu dużo mówić, no genetycznie wycięli nam dobrzy sąsiedzi jednak bardzo dużo ludzi, którzy myśleli i mówili, ale też i czynili coś w imieniu patriotyzmu. I to przecież jest też przekazywane nie tylko genetycznie, ale i z domu. I teraz jest taka sytuacja, że tak jak pan profesor powiedział, większości, sądząc po tych, którzy nie głosują, większości nie interesuje to, co się dzieje. No jaka to jest mentalność? Nie będę mówić. O mentalność to pilnująca swojego własnego ogródka, swoich własnych interesów. Tak jest dla sporej na przykład, no nie wiem czy większości, może nie, ale przecież dla ludzi wyjeżdżających do pracy za granicą i tam odnoszących mniejsze czy większe sukcesy, to jest wielki sukces. To nie jest, że to się źle dzieje, to jest jedno, taka jest mentalność. Po drugie, ja właśnie mówiąc o tej obojętności, mnie się wydaje... ja tylko raz widziałam w naszym dzienniku na drugiej stronie pierwszej kartki, że jakiś ksiądz napisał, że popieranie homoseksualizmu grozi wykluczeniem z kościoła, no w sensie ekskomunizmu. Więcej nigdzie nie się z tym nie spotkałam. Proszę mi teraz powiedzieć, czy ktoś katolików wchodzących do kościoła orientuje się, że na przykład nie pójście do głosowania, to tak jakby się zaniedbało własną matkę, tu się powołuje na księdza Skargę, który przecież mówi matko, ojczyźnie matka i później się też tak mówiło i zawsze się mówiło, że to jest zaniedbanie matki w potrzebie. Ich to po prostu nie interesuje, własna matka i uważają typem chłopa pańszczyźnianego, że a czy taki ten pan będzie, czy taki, to zawsze ten pan będzie jak to pan. I ci nie głosują. A po drugie, nie zastanawiają się właśnie dlatego nad tym, kogo właśnie wybrać. A mają obowiązek się zastanowić nad tym.
Bardzo, bardzo dziękujemy pani Doroto. Czy można się właśnie ustosunkować do tych słów? Problemów, ale głównie chyba jeden taki.
No jeden, ten braku aktywności. Czy jest kwestia taka podstawowa, o której musimy pamiętać, kiedy idziemy do tego typu ludzi? Wydaje mi się, że zacząć trzeba od tego miejsca, gdzie oni są. Bo rzeczywiście wielu Polaków, znaczy to jest bezwzględna prawda, o czym pani mówiła. Kiedy raz za razem wracam do tematu, jak olbrzymie straty ponieśliśmy na skutek dwóch totalitaryzmów, to naprawdę włosy wychodzą z głowy i to, no to są niewyobrażalne rzeczy. To są milionowe straty najlepszych synów, najbardziej patriotycznych. I jest ta dziura taka, którą musimy zaleczyć. A ją się też leczy, bo jaka jest nasza natura? Ta pani do tej psychologii społecznej też nawiązywała. Ojciec Krępiec bardzo słusznie mówił, że my mamy... Nasza taka tradycyjna natura, owszem, jest emocjonalna, ale to nie na tym tylko polega. Racjonalno-emocjonalna. To znaczy, skąd emocjonalność Polaków? Albo skąd oburzenie, jak coś się źle dzieje w przestrzeni publicznej? Dlaczego tak reagujemy? Dlatego, że uważamy, że polityka jest dziedziną moralności. Nie, że ludzie postępują w tej polityce moralnie, ale że powinno tak być. Jest taka cywilizacja łacińska. Więc na czym ta emocjonalność polega? Rozpoznać rozumem dobro i wtedy emocjonalnie reagujemy na to dobro, prawda? Idziemy w tym kierunku. Ale ta rozumność musi iść. I z tym trzeba by było do takich ludzi trafić. To znaczy pokazać ten prosty związek, który praktycznie w świecie zachodnim jest czytany prosto. Nikt tam nie ma wątpliwości, że ja bez swojego narodu, bez wsparcia swojego państwa, jeśli bez dobrego wsparcia swojego państwa, sobie w świecie dobrze nie poradzę. Że wcześniej czy później mnie ograją. Ja będę gdzieś tam sługą, ja będę gdzieś tam na marginesie wielkich spraw. No gdzieś jednemu, drugiemu się uda, ale większość ludzi nie da rady. Więc to państwo jest nam niezwykle potrzebne. Oczywiście ono jest, jakie jest, więc dlatego diagnozujemy jego stan. Diagnozujemy stan narodu i staramy się to naprawić. I kiedy uda się to przekonanie wbić, tak jak chłopom kiedyś tym pańszczyźnianym, że i oni też, jeśli zostali uwłaszczeni, nie poradzą sobie dobrze w życiu, nawet z tym gospodarstwem, jeśli nie odzyskają swojego państwa, bo ich zawsze ograją w taki czy inny sposób. I ten związek racjonalny, jeśli dobrze zagra, to wtedy można wchodzić z elementami emocjonalnymi i z całą podbudową historyczną, z wieloma innymi rzeczami. To jest pewne zadanie. Pokazać ten jasny związek. Na Zachodzie dlatego ludzie chodzą na wybory. Czasem są mocno zideologizowani. Zresztą my mamy przewagę w tym względzie. Ja kiedyś niedawno miałem z profesorem Zybertowiczem na Kulu taką debatę na temat jego książki. I on postawił tego typu tezę, że ta zapaść demograficzna jest skutkiem na przykład złego politykowania. Bo Polacy, którzy wyjeżdżają na Zachód, Polki, mają najwięcej dzieci ze wszystkich emigrantów, na przykład w Wielkiej Brytanii. A więc tamten system pomaga, a u nas jednak blokuje. Że proszę zauważyć, jak to państwo działa. To jest prawda, że Polki tam mają, tu nie mają. Ale zadajmy sobie pytanie, a dlaczego Brytyjki nie mają dzieci? Przecież one mają wsparcie gigantyczne. Albo Niemki. Bo jest jeszcze coś ważniejszego. Kryzys kulturowy. Więc to, co my mówiliśmy przedtem, ojcze, o tej rewolucji, to ona przeszła przez Zachód. My możemy skutki tego zdiagnozować. I problem tam nie jest finansowy. Jest innego typu. I my na tym poziomie jesteśmy wyżej. Wyżej, nawet jeśli z tym gender. Jeśli my dotrzemy do tych ludzi, tych zwykłych, to nawet nie chodzą na wybory. I powiemy im, o co tu chodzi, to on zaraz sobie to przełoży. To moje dzieci, na Boga, to moja żona. To jednak moje życie. Nie ucieknie się od tego. Po prostu to dopadnie człowieka. Nie tylko na poziomie gospodarczym, również na poziomie ideowym. I to trzeba pokazać. Oczywiście telewizja Trwam czy radio dotrze do tych najbardziej zaangażowanych katolików. Ale dalej to już nie jest zadanie telewizji Trwam, bo się niektórzy zblokowują na to, bo są ideologicznie uwarunkowani. Więc trzeba dotrzeć do sąsiedztwa i pokazać ten interes, ten prosty związek. Moje życie, moje państwo, mój naród. To nie ma sprzeczności. Jeśli ja zadbam o naród i o państwo, to ja zadbam pośrednio o siebie. Jeśli to zlekceważę, to jest tak, jak pani słusznie do księdza Piotra Skargi nawiązywała. Mówi, prawda, że nam się wydaje, że ten wielki okręt z Rzeczpospolitej, to cóż tam, moja kajuta z kraja, tak? Ja tam, nie, burza mnie nie dotyczy. Tylko jeśli on utonie, to toniemy wszyscy. I nawet ten, który nie wyszedł z tej kajuty do samego końca, może nawet pierwszy utonie, nie wiadomo, gdzie tam jego chata. Więc zwróćcie państwo uwagę, że to trzeba po prostu roztłumaczać. I to jest nasze zadanie do racjonalnego. Na początek racjonalnego pokazania tego, jak rzeczy idą.
Racjonalnego, aczkolwiek z cierpliwością, z sympatią, z uśmiechem też.
Tak, oczywiście,
bo
tak.
Wtedy i łatwiej oczywiście się rozmawia.
Nam jest o tyle też łatwiej, powinno być łatwiej, że mamy inspiracje religijne, a one jednak są spoza świata natury, a więc bez względu na trudności powodują, że człowiek stara się jakoś na to za zbawienie, też nie tylko z łaski Bożej, ale i z cnót własnych, z obowiązków, które realizujemy, zasłużyć.
Dziękuję. Kolejna osoba. Bardzo proszę, halo.
Dobry wieczór. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wiktor z Wisły się kłania. Ja mam tutaj wielkie słowa uznania dla pana profesora. Jest naprawdę tak rozważnym dyskutantem. Naprawdę tak pięknie przekłada wszystkie te spokojnie, bez emocji. Ja mam tego typu, na przykład moje, ja jestem po prostu średnio wykształconym, taki Polaczek, szaraczek. Niemniej mam żal do polityków prawicowych, którzy na przykład słusznie stają przeciwko gender, przeciwko innym różnym patologiom, ale zawile to wszystko, jakoś tak zawile tam próbują tłumaczyć, a to jest proste niesamowicie, że na przykład jeżeli tam jakaś feministka, jedna czy druga, uważa, że jest po prostu dyskryminowana, choć to jest nieprawda, może jeździć na traktorze, może być dyrektorem, może to jest wszystko bzdura, ale jeżeli ona, przepraszam za wyrażenie, proszę księdza, to chyba nie będzie aż takie zbyt ostre, ale trzeba ostro. Jeżeli chce sikać na stojąco, to niech sika, ale zmuszają nas, mężczyzn, na siedząco. To jest terror. To jest terror, a to już w Europie, gdzieś tam w jakichś krajach jest stosowane. Ja na przykład naprawdę mnie beretu nie założą, tam te wszystkie jakieś te, chyba że czerwony, który w wojsku nosiłem. I miałem w Bytomiu, miałem znajomych, którzy mieli odmienną orientację seksualną. Ja nie mam nic przeciwko temu, bo po prostu nie mój interes, co ja, dorosła osoba robi w sypialni, ale na ulicę niech mi z tym nie wyłazi. Był w Warszawie teraz jakiś niedawno marsz szmat. I ja się pytam, gdzie była władza w tym momencie? Przecież tam szły baby z gołymi cyckami na wierzchu, a przecież to jest w Polsce karalne.
Ekshibicjonizm jest w Polsce karalny. Takich,
Można być gdzieś na plaży nudystów, gdzieś tam w jakimś klubie, ale nie w centrum stolicy i tak dalej. I to jest wszystko tolerowane, to jest wszystko po prostu akceptowane.
Bardzo dziękujemy panie Wiktorze, chociaż padały troszkę ostre słowa. Bardzo bym prosił też o nieużywanie takich wielkich, takich może bardziej obraźliwych czy wulgarnych słów, ale tutaj proszę pana profesora.
Ja w wielu wypadkach staram się stosować taką metodę, jeśli mówimy o tych ideologiach, bo one są tak wyzute z natury, że wystarczy je cytować. No nieraz dosłownie, tak, no, w sensie tym, to szokuje samo w sobie. Czy pokazać, co oni sami mówią o sobie, to naprawdę wystarczy, jak definiują płeć i tak dalej, i tak dalej. Więc w tym sensie, pan ma rację, że czasem zależy do kogo się przemawia. Jeśli się przemawia do profesora uniwersytetu, wiadomo, że trzeba bardziej skomplikowany system pojęciowy używać, po to, żeby też roztłumaczyć to na poziomie, powiedzmy, i pewnych inspiracji filozoficznych, pewnym ciągu historycznym i tak dalej. Jeśli się mówi do zwykłego człowieka, należy mówić jak najbardziej prosto, o co tutaj chodzi i do czego coś ma zmierzać. Ponieważ to jest ideologia, czy to są ideologie sprzeczne z naturą rzeczy, sprzeczne z natury, z porządkiem natury, czyli samo widzenie rzeczywistości jasno nam mówi, że dwie kobiety czy dwóch mężczyzn nie jest w stanie zawrzeć małżeństwa. Samo widzenie rzeczy, nie trzeba wielkiego wykształcenia, więc rzeczywiście trzeba pokazywać po prostu o co tutaj tym chodzi, nieraz cytując ich, a dobierać słowa i środki adekwatnie do tego, z kim się rozmawia. No. Z profesorem uniwersytetu inaczej, z nauczycielem inaczej, ze zwykłym człowiekiem jeszcze inaczej, chociaż treść jest ta sama. Formę dobieramy do tego, żeby być zrozumiałym.
Ja może tak dopowiem, bo muszę dopowiedzieć, że oczywiście, panie Wiktorze, tam się ze wszystkim można zgodzić z tą całą pana tezą, natomiast z jednym się nie mogę zgodzić jako człowiek, a dopiero później jeszcze już jako ksiądz i tak dalej, bo jako człowiek to nie możemy być... Nie możemy powielać się takiej mylnej tezy, że to nie jest nie moja sprawa, co tam się dzieje na przykład w sypialni. Ja nie wchodzę teraz w tym momencie w sypialnię, ale tylko się posługuję pana stwierdzeniem. Bo jeżeli coś jest sprzeczne z naturą, to jest pierwsze, to co pan profesor powiedział. Jeżeli coś jest sprzeczne z naturą, nie może być dobre dla natury też innych osób. I...
No to tak, znaczy nawet na bardzo prywatny grzech, no bo to wiemy o tym, on absolutnie, to nie chodzi o to, że musi być karany przez prawo, natomiast absolutnie nas obchodzi, bo poprzez relacje, to znaczy wyobraźmy sobie, że ktoś bardzo prywatnie narkotyzuje się. Nikt tego nawet nie widzi. I zwróćmy uwagę, jakie to ma skutki później. Rani swoją rodzinę, od rodziny, prawda, poranione dzieci. Te dzieci poranione nie za bardzo są w stanie dobrych związków założyć, bo to gdzieś w nich jest, ranią kolejne osoby i ciągnie się. To nie ma czegoś takiego. Wszystkie grzechy, każde dobro nasze, które robimy, jest publiczne w jakiś sposób. Bo jesteśmy bytami relacyjnymi. Czyli jeśli sami jesteśmy dobrzy, i umacniamy się, to relacje, poprzez relacje wpływamy na inny sposób pozytywny. Jeśli sami się niszczymy, nawet wydawałoby się bardzo prywatnie, to pośrednio niszczymy innych. I w tym sensie powinno być zatroskanie o tego typu osoby. Nie chodzi o karanie, tylko zatroskanie, pomóc wyleczyć się i tak dalej, i tak dalej. To jest nauczanie Kościoła. W tym sensie nas to boli, co nie znaczy, że ten. Natomiast już jest rzeczą niewyobrażalną, jeśli to się pokazuje jako dobro. Czyli wynaturzenie pokazuje się jako porządek dobra, porządek naturalny, który należy naśladować, sankcjonowany prawnie. No to już mamy ze zgorszeniem publicznym do czynienia na skalę, która tylko może grozić końcem tej cywilizacji.
No i do tego jeszcze dodam, że każdy grzech osobisty ma również wymiar społeczny. Nie ma grzechu osobistego, który nie odzwierciedlał, czy nie przechodziłby w jakiś sposób społeczeństwo, w tym stanie duchowym społeczeństwa. Tak. Ale już mamy następny telefon. Bardzo proszę. Halo?
Halo? Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Stefan z Michałowic koło Warszawy. Chciałem poruszyć właśnie tą świadomość społeczną, która w tej chwili... To świadomość, jaka obecnie jest w naszej ojczyźnie, nie? Jeżeli chodzi o obowiązki w stosunku do ojczyzny, do jej odnowy, jak gdyby. Był taki artykuł niedawno w Gościu Niedzielnym, choć ja go tam za bardzo nie popieram, ale artykuł księdza, nie pamiętam nazwiska, Wulkan w parafiach, nie? I w tym artykule ten ksiądz poruszył bardzo ważną rzecz, na której ja ciągle zwracam uwagę i jestem nieraz bardzo podenerwowany, jeżeli słyszę, jak to w tych parafiach bywa. Pięknie, cichutko, modlitewnie i tak dalej. Ale o co mi chodzi? Chodzi o co temu księdzu chodzi. Że w parafiach w naszej Polsce jest wielki potencjał ludzi, którzy jak gdyby są uśpieni. Dlaczego? Dlatego, że większość parafii, większość posługujących księży ogranicza się, oczywiście, bardzo dobrze, jest Ewangelia, jest według Ewangelii, jest Pismo Święte, starają się te kazania i te spotkania prowadzić na poziomie religijnym, na poziomie zgodnie z nakazami Pisma Świętego. Ale znajdujemy się również, żyjemy w jakiejś społeczności, żyjemy w Polsce, żyjemy w parafii, żyjemy w gminie, czy w powiecie, źle się dzieje w różnych miejscach, potrzebna jest w tych parafiach również zwrócenie na tych nabożeństwach niedzielnych na to naukę społeczną Kościoła, na to, co się dzieje wokół nas. Dlaczego ta ojczyzna jest taka? Dlaczego my się nie włączamy w te zadania, które nas obowiązuje jako katolików? Nas obowiązuje jako katolików i modlitwa za ojczyznę, ale i praca dla ojczyzny, i świadomość dla ojczyzny, dla patriotyzmu. Dlaczego my tego nie bronimy? Nie? Są szkoły, które rodzice w wielu wypadkach w ogóle nie chodzą do tych szkół. Nawet nie wiedzą, co te dzieci się uczą. Ja wielokrotnie to sprawdzam. Nie? A to jest bardzo ważne. Na każdym kroku jest, ale świadomość niska. Postkomunistyczna świadomość i obecnie zakłamana świadomość przez środki przekazu.
Rozumiemy, panie Stefanie. Jeszcze dajmy tutaj szybko odpowiedzieć panu profesorowi.
Nie, oczywiście. No, fundamentem jest całego porządku wiary, jest ten ściśle religijny wymiar, czyli wiara w zbawienie, w Jezusa Chrystusa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast naturalnie z tego wynikają pewne konsekwencje, społeczne nauczanie Kościoła. Zresztą wiemy, że i przez wielu papieży współczesnych nam rozbudowane bardzo. No trzeba to czytać i rzeczywiście tym żyć i to głosić. To jest też odpowiedzialność katolika, jest nie tylko za siebie, za własną rodzinę, ale i za parafię, i za ojczyznę, i pośrednio, i za świat. Oczywiście w takim porządku. I to jest rzecz naturalna i są kwestie rozstrzygnięte już co do zasad, jak się w tym wszystkim odnajdywać w nauczaniu Kościoła.
Jeszcze tylko dodam, że bo pan tutaj sugerował, żeby w homiliach ciągle o tym przypominać, to jest przypominane, ale patrzmy na to, jak jest ciąg Ewangelii, jaki jest rytm tego wszystkiego. Społeczne nauczanie Kościoła jest jednym z nauczania Kościoła, bo jest wiele jeszcze innych różnych działów. To wszystko możemy zgłębiać również jakoś w katechezie. Dlaczego nie poprzez Radio Maria, Telewizję Trwam? Jest bardzo dużo takich programów poświęconych temu wszystkiemu, zachęcamy i też można to propagować wśród swoich znajomych. Tutaj wiele razy wybrzmiało dzisiaj w programie, pan profesor zwraca uwagę na to, żeby iść dalej i...
Dokładnie. Ja myślę, że ten rok, jeśli podsumowujemy go na płaszczyźnie takiej ogólnej, publicznej, rządowej, to powinniśmy też podsumować, oczywiście każdy ma rachunek sumienia swój z indywidualnego życia, ale i ze społecznego. Co ja zrobiłem dla Polski w konkrecie swojego życia przez ostatni rok? Taki bilans absolutnie, niech każdy dla siebie naturalnie zachowa, ale dla swojego środowiska, ale powinniśmy też czynić, bo to są nasze obowiązki stanu. Ja nie ten, który mieszka w jakiejś tam miejscowości w górach, nie odpowiada wprost za to, co się dzieje w Warszawie, ale za to, co się dzieje wokół niego, jak najbardziej, tam, gdzie jest.
Ja bardzo dziękuję, panie profesorze, za ten czas poświęcony nam w programie Rozmowy Niedokończone. Przypomnę państwu, że naszym gościem był pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a także Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Dziękuję uprzejmie. Bóg zapłać
panu, Bóg zapłać państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.